Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo tęskniłam za tym sygnałem i cieszę się, że wreszcie wybrzmiał. W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. Od tego miesiąca, tygodnia zmiana godziny o 13.10 będziemy się spotykali i o zmianach będziemy rozmawiali w dzisiejszej audycji. Moim i państwa gościem jest pani Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry. Ja nie powiem, że kodeks pracy jest jedną z ustaw, która zmienia się najczęściej, ale rzeczywiście dość często zmiany są wprowadzane. Wprowadzane są te zmiany po to, żeby ułatwić pracę pracownikom, ale też pracodawcom. No i właśnie te, które od 7 września wejdą w życie i będą obowiązywać, komu mają co ułatwić?
No, myślę, że w sumie tak naprawdę to chyba jednak w większej mierze pracownikowi. Chociaż one porządkują w jakiś sposób pewne przepisy, ale wydaje się, że jednak pracownik na tym zyskuje. Przede wszystkim mamy zmiany dotyczące świadectw pracy, a w szczególności wnioskowania o jego sprostowanie, co jest bardzo dogodne dla pracownika, jeżeli chodzi o termin. Mamy zmiany dotyczące mobbingu, a w szczególności zmiany dotyczące żądania odszkodowania. Też przy dyskryminacji doszło do pewnej zmiany. No i też rozszerzono pewne uprawnienia dla takiego kręgu podmiotów, który to krąg nazywa się członkowie najbliższej rodziny. I ten krąg korzysta teraz z wielu uprawnień. Ale zaczynając od tych zmian, to trzeba na pewno powiedzieć o tym, że one wchodzą od 7 września tego roku. No i wszyscy już powinni mieć jakieś tam przynajmniej jakieś zdanie.
O cyklach szkoleń powinni być.
Cokolwiek już powinni wiedzieć. Najważniejsza zmiana to chyba dotyczy jednak właśnie świadectw pracy. Przede wszystkim do tej pory pracodawca miał obowiązek wydania świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub ustaniu stosunku pracy, jeżeli nie zamierzał w terminie 7 dni nawiązać kolejnego stosunku pracy.
Z tym samym pracownikiem,
czyli miał zrobić to niezwłocznie. Niezwłocznie jest to termin, no trochę taki niedookreślony, interpretowany różnie, bez zbędnej zwłoki, tak? No to jest takie tłumaczenie oczywiste, no ale jednak dający jakąś tam swobodę, może minimalną, ale jednak w wydaniu
można
tego świadectwa,
tak, prawda,
właśnie tą niezwłoczność. Tak. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o przepis, to został on sformułowany w następujący sposób, że pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu ustania lub wygaśnięcia stosunku pracy, o ile oczywiście nie będzie miał zamiaru zawrzeć tym samym pracownikiem kolejnej umowy w terminie 7 dni. I teraz, co jeszcze ważne, dodano taki przepis, który wskazuje, że jeżeli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe wręczenie tego świadectwa pracy pracownikowi, przekazanie mu, wówczas pracodawca w ciągu 7 dni ma obowiązek przesłania takiego świadectwa pracy dzięki operatorowi pocztowemu lub w każdy inny sposób doręczenia tego świadectwa pracy pracownikowi. Ten inny sposób to na przykład doręczenie poprzez wysłanie pracownika i doręczenie jakby do ręki pracownikowi w miejscu zamieszkania.
Bo generalny przepis mówi o tym, że trzeba osobiście...
Znaczy, wydaje się w dniu ostatnim, czyli w dniu ustania stosunku pracy. Zazwyczaj jest to ostatni dzień pracy, więc to jest proste dosyć. Pracownik świadczy ostatni dzień pracę i my w tym dniu rozliczamy się z pracownikiem, również wręczając świadectwo pracy, więc ono ma być właśnie wystawione w tym dniu. Warto też dodać, żeby pracownicy pamiętali o tym, żeby aktualizować, jeżeli już wiedzą, że nie odbiorą osobiście tego świadectwa pracy, oczywiście ten adres do korespondencji, który został wskazany pracodawcy, aby ten adres był aktualny, bo potem nie będą mogli zarzucić ci pracownicy, że pracodawca nie doręczył im tego świadectwa pracy, a tym samym nie będą mogli dochodzić odszkodowania przed sądem z tego tytułu.
Przepis mówi wystawione w dniu ostatnim pracy. Wystawione nie znaczy doręczone, prawda?
Nie znaczy. Znaczy wydaje, pracodawca jest obowiązany, znaczy tak, sformułowanie jest takie, ma obowiązek wydać pracownikowi w dniu, ale często pracownik może być na urlopie wypoczynkowym, na zwolnieniu lekarskim, na każdej innej usprawiedliwionej nieobecności. Więc ja rozumiem, że jeżeli nie ma takiej możliwości, wtedy jest to wskazanie dla pracodawcy, że ma przekazać drogą inną, czyli pocztową bądź w jakiś inny sposób.
Ale ta elektronika jeszcze tu nie wkroczyła. W sensie,
jeszcze nie.
W sensie świadectwo pracy mailem nie może pójść do pracownika.
Nie, raczej nie, ponieważ tutaj może być problem w ogóle właśnie z udowodnieniem, że poszło, że nie znaczy w ogóle i ta forma, jednak ta papierowa jest zachowana, w związku z tym no dobrze byłoby, żeby to było wysłane.
Czyli to budziło kontrowersje, tak? Ta niezwłoczność była interpretowana różnie i pracownicy mieli problemy z uzyskaniem tych świadectw pracy, więc to jest wyjście naprzeciw. Wspomniała pani również o terminach na sprostowanie, że one są teraz już bardzo ściśle określone.
Tak, znaczy do tej pory pracownik, otrzymując świadectwo pracy, miał 7 dni na sprostowanie tego świadectwa pracy, o ile treść tego świadectwa była niezgodna ze stanem faktycznym, rzeczywistym i pracownik chciał to sprostować. Pomijam fakt, że 7 dni to jest dosyć krótki okres na poczynienie jakiegoś ruchu oraz to, że często pracownicy w ogóle nie czytają tego pouczenia na dole. Wydaje się pracownikom, że
mają... czy to, co na górze czytają.
Też różnie, ale jeżeli już się orientują, że jednak ta treść świadectwa pracy jest jednak niezgodna czy z prawem, czy też właśnie ze stanem jakimś faktycznym...
Krzywdząca dla tego pracownika.
Właśnie, krzywdząca. No to miał do tej pory tylko 7 dni. Na szczęście teraz ten termin został wydłużony do 14 dni. Często pracownicy muszą ochłonąć po rozwiązaniu umowy o pracę i też nie zawsze analizują treść tego świadectwa pracy na tyle wnikliwie, że są w stanie odnaleźć jakieś błędy. A jednak no, ten czas według mnie daje jednak tym pracownikom takie uprawnienie do takiej swobody, że jednak mogą jeszcze się zapytać kogoś, skonsultować treść tego świadectwa. Więc te 14 dni to jest świetny moim zdaniem ruch i ukłon w stronę pracowników, byłych pracowników. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny termin, to w takim trybie, jeżeli pracownik wnosił o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca na przykład odmawiał, bo nie zgadzał się z tym wnioskiem i miał wówczas pracownik tylko 7 dni na odwołanie się do sądu od tej odmowy. Natomiast ten termin również został wydłużony, bo nie ukrywajmy, sporządzenie pozwu, doradzenie, znaczy poradzenie się gdzieś, jednak te 7 dni to bardzo mało w mojej ocenie. W związku z tym te 14 dni również tu zostało wprowadzone i to też moim zdaniem bardzo dobre posunięcie. Co więcej, ustawodawca sprecyzował jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo ważna, a która do tej pory nie była uregulowana. Do tej pory, jeżeli pracodawca milczał, czyli na przykład nie odmawiał wyraźnie, czyli nic nie robił z tym, to w sumie nie wiadomo było, jak liczyć ten termin 7 dni na odwołanie się do sądu. Teraz wyraźnie już ustawodawca założył, że jeżeli pracodawca nie odnosi się do tego, pracownik ma prawo po prostu skierowania już sprawy do sądu w zakresie właśnie sprostowania świadectwa pracy.
Czyli nie czeka na żadną reakcję pracodawcy, tak?
Znaczy czeka ten czas 7 dni na sprostowanie. Jeżeli pracodawca nic nie robi, to pracownik od razu kieruje pozew do sądu.
Reasumując, 14-14 dla pracownika, 7 nadal dla pracodawcy. Tak. Tutaj się nic nie zmieniło. Komu powinno zależeć na tym, żeby to świadectwo pracy było jak najlepsze i w ogóle, żeby ono trafiło w ręce pracownikowi czy pracodawcy?
No trudno powiedzieć, wydaje się, że obie strony powinny być zainteresowane prawidłowością wydanego świadectwa pracy, bardziej chyba jednak pracownikowi, żeby w momencie, kiedy się zorientuje, że jednak jakieś dane zawarte w świadectwie są nieprawidłowe, a upłynął termin do sprostowania tego świadectwa, żeby nie było sytuacji, że nie jest w stanie niczego z tym zrobić, bo potem to już jest tylko dobra wola pracodawcy, czy sprostuje dane świadectwo pracy, czy też nie. Więc niezachowanie tych terminów, dosyć i tak krótkich, bo już nawet ten 14-dniowy to też w sumie nie jest jakimś...
To nie 3 lata,
to
prawda?
To nie są 3 lata właśnie. W związku z tym to nie jest taki termin wydłużony szczególnie. Więc wydaje mi się, że jednak każdy pracownik powinien bardzo czuwać nad treścią świadectwa pracy, żeby już mieć po prostu zamknąć pewien rozdział i w sytuacji, kiedy będzie potem dochodził na przykład, czy się starał o jakieś świadczenie przed ZUS-em, czy w Urzędzie Pracy, żeby w ogóle nie mieć już powrotu do jakiejś dróżki prostowania i proszenia pracodawcy o jakąś zmianę.
I szukania
pracodawcy właśnie, bo często potem pracodawców tych nie ma. Więc wydaje się, że jednak pracownik, aczkolwiek pracodawca też, żeby sobie nie utrudniać i nie wykonywać tej pracy podwójnie, to też powinien jakby czuwać nad treścią tego świadectwa.
A w takim świadectwie pracy na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo na pewno są tam terminy, w jakich świadczyliśmy tę pracę, na jakim stanowisku, no ale oceny naszej pracy to tam chyba nie znajdziemy.
Oceny pracy nie. Pracownik może tylko zawnioskować o umieszczenie w informacjach dodatkowych tych informacji, które świadczą o uzyskanych przez niego kwalifikacjach. Ewentualnie jeszcze dodatkową rzeczą, o którą może prosić pracodawca o umieszczenie w świadectwie pracy, to jest wysokość wynagrodzenia. Bez wyraźnego wniosku pracownika tych danych pracodawca nie może umieszczać w świadectwie pracy. Więc to są te dodatkowe kwestie, które pracownik chce, aby następny pracodawca widział, czyli rodzaj zarobków i ich wysokość, ewentualnie ukończone dodatkowe kursy, kwalifikacje uzyskane w czasie tej pracy zawodowej u dotychczasowego pracodawcy. Natomiast oczywiście warto też zwrócić uwagę na stanowiska pracy, bo tam często jest tak, że pracownikowi albo się zapisuje ostatnio zajmowane stanowisko, a na przykład pracownik chce jednak, żeby
pokazać, że miał ścieżkę awansu,
na przykład, albo ścieżkę awansu, albo bardzo był przerzucany do różnych działów i miał dosyć różnorodną odpowiedzialność i zakres obowiązków. Więc
I doświadczenia z tego wynikające.
Oczywiście. Także to na pewno ten element świadectwa pracy jest dosyć istotny. No i też ważne okresy zatrudnienia, żeby były wszystkie, żeby pracodawca nie pominął nawet niechcący jakiegoś okresu w zatrudnieniu pracownika. No i podstawa prawna. Na przykład strona, kto rozwiązuje umowę, kto wypowiedział, bo to jest bardzo istotne na przykład przy staraniu się przed Urzędem Pracy o zasiłek dla bezrobotnych. Wypowiedzenie przez pracownika będzie skutkowało tym, że pracownik przy spełnieniu innych przesłanek straci prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez 3 miesiące. Dopisek, że to zostało dokonane przez pracodawcę, już będzie skutkowało otrzymaniem takiego prawa.
Ale nawiązując nowy stosunek pracy, to pewnie też pracodawca, nasz potencjalny kolejny, patrzy na to, z jakich przyczyn ustał poprzedni stosunek pracy. No i warto, żeby tam ta informacja się znalazła, że na przykład było to porozumienie stron, bądź...
Tak, to jest element konieczny świadectwa pracy, bo właśnie rzutuje na inne uprawnienia, ale też daje jakąś wiedzę pracodawcy następnemu.
Jeżeli takiego świadectwa pracy nie otrzymamy, kończył się stosunek pracy, świadectwa pracy nie otrzymaliśmy i przypomnimy sobie o tym, bo na przykład odchodząc z pracy w okolicznościach może nie do końca takich, jakbyśmy chcieli, wypełniliśmy wszystkie dokumenty, wzięliśmy to, co nam dano, ochłonęliśmy po pewnym czasie, patrzymy, no dobra, ale świadectwa pracy nie ma, a kolejny pracodawca od nas tego oczekuje.
No to jest duży problem. Pracownik może przede wszystkim sam zwrócić się do pracodawcy o natychmiastowe wydanie tego świadectwa pracy, ale pracownik może również skierować sprawę albo do Państwowej Inspekcji Pracy w drodze skargi, składając takie zawiadomienie, że po ustaniu stosunku pracy jednak świadectwo pracy nie zostało wydane, albo kierując pozew do Sądu Pracy o wydanie świadectwa pracy. Jednocześnie też pracownik może podjąć te dwa działania, bo trzeba pamiętać, że postępowanie inspektora pracy, te czynności kontrolne i jakby zakończenie tego trybu skargowego zazwyczaj mieści się w tym terminie 30-dniowym. W sądzie trwa to nieco dłużej zazwyczaj, chociaż różnie bywa. Natomiast ważne jest to, że pracownik może z tych dwóch ścieżek jednocześnie korzystać i koniecznie też wystąpić do pracodawcy, bo być może też możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że pracodawca wysłał, ale na przykład nie zostało doręczone. Może być jakiś problem również na tej ścieżce już samego doręczania, czyli na przykład operator pocztowy zawinił, więc wtedy trzeba byłoby składać reklamację, więc na pewno trzeba zasygnalizować pracodawcy, że się takiego świadectwa nie otrzymało.
I tutaj są jakieś terminy? Nie. W momencie, kiedy stwierdzimy brak, no to po prostu idziemy do pracodawcy i pytamy, czy coś tam się wydarzyło. Ewentualnie możemy prosić o duplikat?
No jeżeli pracodawca wystawił to świadectwo i według niego wysłał, no to oczywiście tak. Natomiast jeżeli by tego nie zrobił, to powinien wydać się nam w normalnym trybie to świadectwo pracy, czyli nie duplikat, tylko po prostu taką egzemplarz dla pracownika, taką wersję dla pracownika.
Bo rozumiem, że on swoją wersję również posiada.
Ma, i w aktach osobowych w części przechowuje.
Dobrze, zawsze kończymy jakąś sankcją tutaj za niedopełnienie pewnych obowiązków. No, do kogo będziemy sankcjonować?
No to zależy oczywiście od okoliczności, ale jeżeli pracodawca faktycznie nie wydał świadectwa pracy, no to popełnia wykroczenie. Ono jest zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych.
No to...
To nie jest mało, no ale...
A ta wysokość kary się nie zmieniła, jest taka jak była.
Tak.
Dobrze, za chwilę porozmawiamy o innych zmianach właśnie dotyczących przesłanek dyskryminacji czy mobbingu. To też... takie tematy, które interesują pracowników. A jeśli Państwo mają pytania jeszcze dotyczące świadectwa pracy, tego, co tam w nich powinno być i w jakich terminach powinniśmy je otrzymać. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach pracy, które od 7 września wchodzą w życie. I teraz porozmawiamy o takim zjawisku, o którym mówimy już od dłuższego czasu, ale traktowaliśmy je trochę tak jak jeża z kolcami, to znaczy nie wiadomo było, jak do tego podchodzić do końca. Sądy też traktowały to w bardzo różny sposób. Definicja niby wyczerpująca, aczkolwiek pozostawiająca dużo niedopowiedzeń. No i nie wiem, czy Państwo już zgadli, o czym ja mówię. A mówię o mobbingu. O mobbingu i to można było oskarżyć pracodawcę w momencie, kiedy ustał z nim już stosunek pracy. I w zasadzie, to była przyczyna, że mobbing musiał być przyczyną ustania tego stosunku pracy, czy niekoniecznie?
Tak, w dotychczasowym stanie prawnym, no i jeszcze obowiązującym do 7 września, no to zjawisko to było w taki sposób uregulowane, że gdy pracownik chciał żądać odszkodowania od pracodawcy za to, że był stosowany wobec niego mobbing, to dopiero po rozwiązaniu umowy właśnie z tej przyczyny mógł z takim roszczeniem wystąpić do sądu pracy. W związku z tym pracownik był w takiej roli bardzo niefortunnej.
Bo jeżeli chciał pracować, to albo się na to godził.
Tak,
musiał się godzić.
No tak, musiał się godzić. Na dodatek, gdy już by chciał jakiejś rekompensaty za te poniesione szkody, no to musiał rozwiązać umowę, więc jakby tracił poniekąd dwukrotnie, bo samo stosowanie wobec takiej osoby, wobec takiej, nazywamy wręcz takiego pracownika ofiarą stosowania mobbingu, to jeszcze ta dodatkowa okoliczność, że musiał rozwiązać umowę z tego powodu. Bo już w sytuacji, gdyby był zbieg i pracodawca wypowiedział umowę, na przykład z powodu likwidacji etatu, a pracownik był jednocześnie poddawany mobbingowi, to takiego odszkodowania z tytułu kodeksu pracy nie mógł dochodzić. Mógł tylko na drodze postępowania cywilnego. Natomiast teraz ustawodawca wyszedł naprzeciw tym potrzebom i w sumie faktycznie takiej niedorzeczności trochę tego przepisu i zagwarantował pracownikom możliwość dochodzenia odszkodowania w czasie trwającego jeszcze stosunku pracy w sytuacji, gdy był wobec pracownika stosowany mobbing. Trzeba tu powiedzieć jeszcze tylko o jednej rzeczy, że my mówimy o odszkodowaniu, ale w dotychczasowym stanie prawnym pracownik mógł też żądać tak zwanego zadośćuczynienia od pracodawcy i nie musiał rozwiązywać umowy. Zadośćuczynienie miało polegać na zrekompensowaniu tych wszystkich krzywd, których doznał wskutek stosowanego wobec niego mobbingu. I wówczas sądy oceniały rozmiar tej krzywdy, długotrwałość działania pracodawcy i oceniał to bardzo subiektywnie pod kątem danego pracownika i nie było określone również to zadośćuczynienie na jakimś poziomie takim wprost wskazanym w przepisie, bo już co do odszkodowania, to jednak ustawodawca gwarantuje odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Natomiast przy zadośćuczynieniu takiej kwoty nie było. Więc to wyjście naprzeciw potrzebom pracownika, jeżeli chodzi o możliwość dochodzenia odszkodowania, no to jest bardzo też fajnym, słusznym posunięciem.
Czyli odszkodowanie nie zamyka drogi do zadośćuczynienia, bo oczywiście pracownik może również występować o zadośćuczynienie, ale przy tym zadośćuczynieniu też nie trzeba spełniać warunku rozwiązania umowy o pracę.
Tak.
To można było robić już nawet do tej pory.
Tak.
Jeżeli chodzi o zjawisko mobbingu, spotykamy się, w definicji definicję i w kodeksie pracy mamy go już od dłuższego czasu. Mhm. A czy to zjawisko, sądząc po skargach, z którymi zwracają się do Państwa pracownicy, narasta? Czy może świadomość po prostu pracowników narasta, wzrasta?
Tak, to na pewno. Świadomość pracowników jest zupełnie inna niż jeszcze, załóżmy, 15 lat temu, kiedy generalnie w ogóle tego mobbingu jako zjawiska nikt nie identyfikował. W ogóle nie było czegoś takiego. To były po prostu złe relacje w pracy. To był niedobry przełożony, to była wredna koleżanka i to było tylko tyle. tyle. Natomiast te skutki mobbingu, które są bardzo dotkliwe dla osób, które zostają poddane temu zjawisku, no to są dotkliwe i często skutkują na wiele lat dla takiego pracownika, więc teraz pracownicy są bardzo uświadomieni. Jeżeli przychodzą do nas na porady prawne, to już wiedzą z czym, wiedzą jakie zjawiska opisują. My też mamy tę łatwość w zidentyfikowaniu tego, czy to jest mobbing, czy jest to na przykład jednorazowe działanie, więc na pewno na przestrzeni tych 15 lat bardzo duża ta świadomość pracowników, znaczy świadomość pracowników wzrosła. Natomiast zdarzają się jeszcze sytuacje, kiedy pracownicy trochę nadużywają tego pojęcia. No i właśnie zastępują te niemiłe relacje w pracy, nazywając takie zjawiska mobbingiem. Natomiast też tylko chcę podkreślić, że mamy jeszcze takie zjawisko jak molestowanie. Molestowanie jest bardzo zbliżone w sumie do mobbingu, tylko ono ma taki bardzo jednorazowy charakter. Czyli ma gorszy dzień pracownik albo przełożony i wtedy
wyżywa
się, poniża pracownika, traktuje go w sposób taki niemoralny, nieetyczny i my wszyscy wiemy, że to jest coś nie tak. I wtedy mówimy o molestowaniu, ponieważ nie zaniża to samooceny tego pracownika tak w ogóle na przyszłość. A w mobbingu tym kryterium bardzo istotnym jest ta zaniżona samoocena wskutek tych działań. Czyli pracownik traci wiarę w to, co potrafi, traci wiarę w to, że w ogóle się nadaje do pracy na danym stanowisku. Traci wiarę, że w ogóle jest pracownikiem, który mógłby dalej pracować, więc to jest bardzo istotna cecha.
No i ta długotrwałość tutaj tego zjawiska dalej pozostała w definicji, prawda? Chociaż są wyjątki.
Tak, długotrwałość pozostała, natomiast oczywiście ta długotrwałość musi być oceniana bardzo indywidualnie. W przypadku jednego pracownika będzie to parotygodniowe działanie, w przypadku innego to może być wieloletnie i dopiero zaistnieje ten skutek zaniżonej samooceny. Więc tutaj sądy zdecydowanie podkreślają to, że ma być to zjawisko oceniane indywidualnie, jeżeli chodzi i o skutki, i trwanie tegoż mobbingu.
Ja zastanawiam się tylko, jak potem wygląda taki stosunek pracy między tym, który skarży pracodawcę o mobbing, a potem na przykład i otrzymuje zadośćuczynienie, bądź to odszkodowanie, o którym teraz mówimy, a potem wraca do pracy z tą swoją zaniżoną samooceną i z tym swoim poczuciem krzywdy,
bo
jednak z tym zostaje. Żaden sąd go tego nie uwolni. Tak.
Dlatego mobbing na pewno nie jest czymś absolutnie, co nie powinno istnieć na jakimś tam płaszczyźnie pracy zawodowej. I dlatego też zresztą ustawodawca sprecyzował obowiązek ciążący na pracodawcy, aby jednak on przeciwdziałał mobbingowi różnymi metodami, ale żeby robił to świadomie i w taki sposób efektywny, żeby jednak do tego mobbingu nie dochodziło, bo faktycznie relacje po przywróceniu do pracy, na przykład gdyby doszło do ustania stosunku pracy, czy po żądaniu odszkodowania, mogą być różne. Też oczywiście zależy to od podmiotu, jak jest dużym tym podmiotem, bo pamiętajmy, że nawet gdy mobbing stosuje wobec nas nie pracodawca, tylko podwładny, przełożony, kolega, ktoś na równorzędnym stanowisku, to i tak zawsze żądamy tego odszkodowania bądź zadośćuczynienia od pracodawcy. Więc potem cała rola pracodawcy, aby tak poukładał te stosunki w pracy, albo relacje, albo podległość służbową, żeby jednak, wydaje się, te osoby ze sobą nie miały już potem kontaktu.
Pytanie naszej słuchaczki. Przebywała długo na zwolnieniu lekarskim po wypadku. Wróciła do pracy na stanowisko niższe niż to, które zajmowała przed zwolnieniem lekarskim. Nie dostała podwyżki. Grafik ma ułożone niezgodnie z oczekiwaniami, a nawet normami prawnymi, jak twierdzi. I teraz zastanawiamy się od chwili, kiedy to pytanie padło, z czym mamy tutaj do czynienia.
Znaczy na pewno działanie pracodawcy w ogóle jest niezgodne z prawem, bo powrót po długotrwałym nawet zwolnieniu lekarskim na zajmowane stanowisko powinno dotyczyć właśnie tego stanowiska, z którego pracownik poszedł na to zwolnienie lekarskie, więc w ogóle zmiana stanowiska to w ogóle nie wchodzi w rachubę. To jest działanie absolutnie niezgodne z prawem, chyba że pracownik wyraził zgodę albo jest tym zainteresowany ze względu na swój stan zdrowia. Ale w tym pytaniu takiej intencji nie było, więc wiemy, że to po prostu to było takie działanie, którego się nie da uzasadnić. Co więcej, nieprzyznanie podwyżki. No, dlaczegoż by nie? Skoro pracownik wrócił do pracy, jest zdolny do pracy, więc powinien być tak samo traktowany jak wszyscy inni. A ponieważ nowelizacja przepisów wskazuje na to, że katalog właśnie tych przesłanek dyskryminacyjnych, czyli oprócz wieku, płci, przekonań politycznych, religii, wyznania, czy też orientacji seksualnej, no, nie jest zamknięty, więc każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami działanie, które różnicuje sytuację w sposób niekorzystny dla pracownika, można poczytywać za dyskryminację. To też można takie działanie poczytywać za to molestowanie, o którym mówiłam, czyli jeżeli to miało charakter taki jednorazowy, czyli skumulowanie wszystkiego, co najmniej korzystne pracownikowi, żeby mu tylko pokazać, że pracodawca na przykład jest niezadowolony z tego zwolnienia lekarskiego, no to bym postrzegała w kategorii molestowania, ale to też się mieści w tym pojęciu poniekąd nierównego traktowania w zatrudnieniu, więc mamy tutaj takie przeplatające się pośrednio zjawiska i absolutnie to działanie no, nie powinno zaistnieć. Więc...
Żeby pani pomóc, to co ma zrobić, w jaki sposób postąpić, do kogo się zwrócić? Program poradnikowy.
No tak, tak. Pani powinna przede wszystkim złożyć do nas skargę, jako do Państwowej Inspekcji Pracy.
Żeby... A najpierw z pracodawcą nie porozmawiać?
A można, oczywiście, no tylko, że nie wiem, czy tutaj będzie to partnerstwo takie odwzajemnione, jeżeli chodzi o propozycje pracownika, no żeby jednak pracodawca działał w sposób zgodny z prawem. Ale oczywiście najpierw porozmawiać z pracodawcą, może pani jest zainteresowana pracą na swoim stanowisku. Może pracownik zapytać pracodawcę, dlaczego nie został objęty podwyżką. No i może również zapytać, dlaczego na przykład grafik no tak bardzo niekorzystnie jest ukształtowany akurat w stosunku do jej osoby. Natomiast jeżeli tu nie będzie żadnych odpowiedzi takich no, satysfakcjonujących pracownika, no to chyba trzeba byłoby pomyśleć o skardze do nas, czyli do Inspekcji Pracy zdecydowanie.
Te wszystkie pytania, które sformułowałyśmy w pani imieniu, na piśmie? Czy po prostu?
Mogą być na piśmie, mogą być skierowane ustnie, ale chyba formalnie wydaje się, że lepiej na piśmie.
Prawda?
Tak, no, że pani w ogóle starała się cokolwiek ustalić z pracodawcą.
A takie pismo pracodawca może pozostawić bez odpowiedzi?
Może. Nie ma żadnego trybu zobowiązującego pracodawcę do odpisania, chociaż artykuł kodeksowy, tak zwany ósmy, mówiąc o zasadach współżycia społecznego, no jakby nakazywałby jednak odpowiedź, udzielenie odpowiedzi tej pracownicy.
To takiego przepisu wprost nie znajdziemy, że nie. Na każde pismo pracownika należy odpowiedzieć i to w jakichś terminach.
Nie.
To może jeszcze kolejna zmiana w kodeksie pracy będzie potrzebna. Wróćmy do tej dyskryminacji. Tutaj się ten katalog rozszerzył.
Znaczy on nie jest katalogiem na pewno zamkniętym, jest katalogiem otwartym. I teraz tak, jeżeli pracodawca nawet traktuje nierówno pracowników, czy to w zakresie nawiązania, czy rozwiązania stosunku pracy, czy też kształtowania warunków zatrudnienia, w tym płacowych, czy też w dostępie do szkoleń czy awansów, to musi mieć uzasadnienie takiego działania, że nierówno traktuje. Czyli jeżeli ma, to nie mówimy wtedy o dyskryminacji. Czyli potrafi wytłumaczyć, dlaczego jednego pracownika wynagradza nieco lepiej niż innego, czyli daje podwyżkę nieco wyższą, bo ten pracownik jest na przykład bardziej kreatywny, zawsze jest gotowy do świadczenia pracy i jeżeli ma jakiekolwiek przyczyny i przesłanki, żeby tę podwyżkę przyznać tej kwocie wyższej pracownikowi, to wtedy nie mówimy o dyskryminowaniu. Absolutnie nie.
Czyli takie działanie pracodawcy musi mieć uzasadnienie. Bo jeżeli przydziela podwyżki jednej określonej grupie osób, a kolejną pomija, albo na przykład tylko obejmuje podwyżkami kilka osób, a resztę pomija, to też musi być to uzasadnione,
tak,
prawda?
Tak, zdecydowanie tak. No właśnie, żeby nie narazić się na zarzut, że nierówno traktuje pracowników na przykład w danej grupie. Więc tutaj tak. Natomiast każde działanie takie no celowe, powiedzmy, albo nawet ukierunkowane, że ze względu na przykład na płeć, wiek, niepełnosprawność, niepełnosprawność, na te przesłanki takie dyskryminacyjne, pracodawca podejmuje działania, bo ma na przykład niechęć w stosunku do jakiejś tam grupy, no to to jest oczywiście niedopuszczalne i jest to dyskryminacja, która generalnie nie powinna zaistnieć i jest niezgodna z
przepisem. Ten wiek to w obie strony, tak? Czyli wiek na przykład obie, jeżeli tak. starszych pracowników wynagradza lepiej, a młodszych gorzej, to też jest dyskryminacja.
Tak, tak, tak,
a niekoniecznie w drugą stronę. Tak. Dobrze, a w momencie, kiedy na przykład jednych pracowników zatrudnia od razu na umowę na czas nieokreślony, a innych daje umowę na czas próbny na przykład.
No to podobnie. No to musi mieć uzasadnienie, dlaczego akurat zatrudnia grupę pracowników od razu na czas nieokreślony. Gdy ma, czyli wie, że to są pracownicy, którzy na przykład kiedyś świadczyli u niego pracę, są doświadczeni i chce z nimi kontynuować stosunek pracy, no to to jest jakaś obiektywna przesłanka, którą można zaakceptować. Natomiast jeżeli chodzi o grupę taką młodych, zupełnie podejmujących pracę, no to faktycznie ten okres próbny może w tych okolicznościach być jakimś tam uzasadnieniem.
To jeszcze kończąc ten temat dyskryminacji, kto występuje z roszczeniem do kogo i na... No właśnie, jak to...
Pracownik. I pracownik podobnie zresztą jak w sytuacji, o której mówiłyśmy wcześniej, może zawsze, jeżeli ma wątpliwości, skonsultować to w Państwowej Inspekcji Pracy.
Nawet bez formalnych działań podejmowania.
Nawet bez formalnych działań. Można też w niektórych sytuacjach złożyć do nas skargę, jeżeli to nie budzi w ogóle wątpliwości. Natomiast często to są sprawy bardzo delikatne, sporne i bardzo takie rozmyte, więc też nie można oczekiwać od inspektora pracy, że zawsze zajmie stanowisko takie bardzo jednoznaczne, więc wówczas pracownikowi pozostaje droga sądowa, czyli skierowanie pozwu do sądu pracy o na przykład odszkodowanie, że został potraktowany gorzej niż bez żadnego uzasadnienia, niż inni pracownicy na przykład w tej samej grupie zawodowej albo zatrudnieni na tym samym stanowisku. Tu, co ważne, przy dyskryminacji dowieść musi pracodawca, że nie dyskryminował, czyli musi właśnie udowodnić, że zastosował jakieś obiektywne przesłanki, a nie pracownik musi udowadniać, że na przykład potraktował go gorzej, bo nie podobają się na przykład przekonania polityczne.
Czyli wystarczy jego obiektywne, subiektywne przekonanie, że został potraktowany źle, a pracodawca będzie musiał mu udowodnić, że tak nie było. Punkt widzenia pracodawcy poznałyśmy. Rzeczywiście czasami bywa trudno z jednej i z drugiej strony. Ochrona przedemerytalna robi swoje. Pracownicy wchodząc w ten okres, tutaj tylko streszczam Państwu tę rozmowę, stają się dość mało elastyczni. Ale my o jeszcze jednej zmianie musimy powiedzieć, która wynika z kodeksu pracy od 7 września wejdzie w życie, a mianowicie uprawnienia rodzicielskie. Tak bardzo króciutko, co tu się zmienia?
Tak, przede wszystkim został rozszerzony krąg osób, które mogą korzystać z urlopu macierzyńskiego, a w zasadzie z uprawnień, które dotyczą korzystania z urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. I to są tak zwani pracownicy, członkowie najbliższej rodziny. Definicji ich nie ma w kodeksie pracy. Są ewentualnie tylko, można posiłkować się czy kodeksem cywilnym, a w zasadzie orzecznictwem. I te osoby korzystają z uprawnień, takich jak w zasadzie rodzice korzystający z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, a zatem mogą bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wnioskować o udzielenie im urlopu wypoczynkowego i wtedy pracodawca nie może odmówić. Dalej, członkowie tej najbliższej rodziny mogą również mogą odwoływać się do sądu i żądać wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy, gdyby dostali w tym okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego wypowiedzenie umowy. Więc to są takie uprawnienia, gdy dochodzi do wypowiedzeń, do rozwiązań umowy i ich prawa zostały zrównane tak jakby to matka dziecka, ojciec dziecka korzystający z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego otrzymali takie wypowiedzenia. Więc rozszerzono te pewne uprawnienia na rodziców najbliższych członków rodziny.
Których definicji?
Definicji nie ma. Przyjmujemy, że no wiadomo jest, że mogą być to rodzice, rodzeństwo rodziców dziecka. Może być to też rodzeństwo samego dziecka. No, definicji nie ma, niestety.
Będziemy się przyglądać w praktyce, jak to będzie wyglądało i jak będziemy z tych przepisów kodeksu korzystać i jak będą te zmiany wchodziły w życie. A zmiany wchodzą w życie, przypomnę Państwu, 7 września. Te w zakresie świadectwa pracy, przesłanek dyskryminacyjnych, mobbingu, odszkodowania i tutaj rozszerzenia tych uprawnień rodzicielskich. To jeśli chodzi o audycję Masz Prawo, tyle. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Marta Baczer z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku i tam odsyłamy z pytaniami kolejnymi. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Audycja Masz Prawo za tydzień. Przypominam Państwu o 13:10. O tej porze będziemy się teraz już spotykali, a za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami.